Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, piątek, 1 grudnia. Brzmi ładnie, 1 grudnia, prawda? Grudzień od słowa gruda oznaczającego zmarzniętą ziemię. U nas takiej ziemi na razie nie ma, chyba że we wczesnych godzinach porannych, ale generalnie jeszcze śniegu też nie widać, a gołoleć bywa, i to się dało wczoraj odczuć chociażby na trasie zamkowej. I o tym między innymi dzisiaj będziemy rozmawiali. Aleksandra Mazur-Woroniecka audycję zrealizuje, Sławek Orlik przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. 510-37-32 to jest czujny i do studia 510-37-36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Co z panią określaną przez niektórych z naszych słuchaczy jako balbina? To jest ta niepełnosprawna, bo wiemy, że jest to osoba rzeczywiście niepełnosprawna, która zdaniem wielu naszych słuchaczy, a także kierowców i motorniczych, terroryzuje właśnie zarządzających i prowadzących pojazdy miejskiej komunikacji, odmawia podporządkowania się poleceniom kierowcy czy motorniczego, czasem blokuje przejazd pojazdu. Tak było chociażby pod koniec października. Co dalej w tej sprawie? Porozmawiamy o tym z Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Powiem także słuchaczom, czy prawdą jest przekazana przez jednego z naszych słuchaczy informacja, że ta pani Balbina właśnie, chociaż tak naprawdę nazywa się inaczej, ma zakaz jazdy komunikacją miejską w Kołobrzegu, bo tam często przebywa. Czy tak jest w istocie? O tym także w naszej audycji. Porozmawiamy także o takich bulwersujących stronach, a raczej bulwersuje to, co te strony proponują. Otóż w internecie są takie strony, gdzie można sobie różne dokumenty zaprojektować i otrzymać, i te strony reklamują się w ten sposób, że takie dokumenty, chociażby świadectwo maturalne, przechodzi przez proces rekrutacji na wyższą uczelnię. Czy to nie jest przypadkiem oszustwo w świetle Jupiterów? O tym także w dzisiejszej audycji będzie. Marcin Harenza naszym gościem będzie albo w poniedziałek, albo we wtorek. Mam nadzieję, że jeden z tych dni będzie panu Marcinowi Harenzie z zespołu do spraw ruchu Urzędu Miasta odpowiadał, a problemów jest bardzo dużo. Oczywiście buspas, o na przykład to, że tablica świetlna informująca o korkach przy ulicy Szosa Stargardzka nie działa. Będzie też sprawa zielonych fal, ustawień świateł, przejść dla pieszych niedoświetlonych. Jest tych problemów sporo, więc mam nadzieję, że pan Marcin znajdzie dla nas 20-25 minut, tak żeby jak najwięcej słuchaczy mogło zgłosić swoje opinie i posłuchać wyjaśnień pana Marcina. Teraz sprawa poruszająca nas ze Sławkiem o tyle, że przyszedł do nas pan, który ma lat 87. Odwiedzał żonę chorą w szpitalu, szpital przy Piotra Skargi. Tam po drugiej stronie ulicy jest przychodnia, a przy tej przychodni parking. I nie wszyscy jeszcze wiedzą, albo nie rozglądają się dokładnie, że za ten parking trzeba słono zapłacić. Jeżeli nie opłacimy biletu parkingowego, gdzie stawka jest umiarkowana, to płacimy karną opłatę w wysokości 95 zł. Posłuchajmy pana Jędrzeja, lat 87.
Nie taka panie nagroda spotkała. O, jest pan, nawet mam to za godzinę czasu. 95 zł. Od 10 do 11. A pojechałem do żony i zawieźć wodę, bo jutro mam operację. No i to mnie spotkało. Dlaczego taka cena jest? Dlaczego tak ludzi oszukują?
Wie pan, jak tam ludzie bluźnili?
Bo kiedyś to było niepłatne. A żebym wiedział, to bym pojechał. Tam koło Orła jest niepłatne. No to czy nie jest daleko, ale mnie nogi bolą, to tu stanęłem.
W końcu do kogo cię pożarnić?
Zarządcą tego parkingu jest firma APCOA. My rozmawialiśmy zarówno z firmą wcześniej już kilkakrotnie na naszej antenie. Rozmawialiśmy także z prawnikami i okazuje się, że ta opłata karna 95 zł jest jak najbardziej zgodna z prawem. No, wysłaliśmy do firmy, panie Błażeju, panie Jędrzeju, pana sprawę. Ale jaka będzie odpowiedź, nie wiem, czy firma odstąpi od reguły i zasady, że wszyscy muszą czytać tablice, znaki, zanim gdzieś zaparkują. Nie sądzę, jednak będziemy próbowali, to panu obiecujemy. Pan Paweł nas informuje, dziękujemy bardzo, że przy bramie głównej stoczni awaria tramwaju linii numer 11, zerwana trakcja, czyli może być przerwa w kursowaniu tramwajów. Za kilkanaście minut naszym gościem będzie Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Przekażę więcej szczegółów w tej sprawie. A teraz przenieśmy się na ulicę Chorzą. Nasza słuchaczka prosząca anonimowość napisała, że zwraca się z uprzejmą prośbą o interwencję. Otóż od kilku miesięcy jest remontowany wiadukt na ulicy Chorzej. Pracę nadzoruje firma Kowal. Dla pieszych została zbudowana kładka. Kładka jest wykonana ze śliskiej blachy, która sama w sobie jest właśnie bardzo śliskim materiałem. A kiedy są przymrozki lub pada deszcz, kładka staje się taflą lodową. Nie mówiąc już o tym, co będzie, jak spadnie śnieg. Słuchaczka mówi i pisze, że przechodzi tam codziennie, dwukrotnie w drodze do pracy i z powrotem. I dwukrotnie prosiła kierownika budowy o wyłożenie czymś kładki, na przykład płytami pilśniowymi czy deskami, żeby nie było tak ślisko. Pan był bardzo miły, obiecywał, że coś zostanie zrobione, ale na obiecankach się skończyło. Kontaktowaliśmy się z kierownikiem budowy, nie odebrał telefonu, napisał, że oddzwoni. Wysłaliśmy także SMS w tej sprawie. No mam nadzieję, że to wystarczy, bo w tym SMS-ie napisaliśmy, w czym problem, że problem zostanie jak najszybciej rozwiązany, bo lepiej rozwiązać ten problem teraz, niż mieć potem problem z połamanymi kończynami. No i oczywiście kwestią odszkodowań za nieprzygotowanie nawierzchni do tego, żeby mogli po niej chodzić ludzie. 12:10 to jest czas reakcji. Goethe miał powiedzieć więcej światła, a my teraz powiemy mniej światła. A to mniej światła dotyczy niebezpiecznych, według naszego słuchacza pana Marka, żarówek LED przy podłodze, przy wyjściach do tramwajów Swing. Dlaczego w tych tramwajach są zainstalowane, pyta pan Marek, lampy LED o tak dużym natężeniu, trzypunktowe, które są niebezpieczne szczególnie dla dzieci w wózkach ze względu na ich kąt patrzenia? Tak jasne światło może doprowadzić do uszkodzenia siatkówki oka, szczególnie dlatego, że dzieci są nieświadome niebezpieczeństwa. Proszę również zwrócić uwagę na oślepianie kierowców samochodów stojących w oczekiwaniu na ruszenie tramwaju z przystanku. Czy lampy były badane pod tym kątem przez odpowiednie służby i posiadają dopuszczenie do stosowania? To jest bardzo zasadnicze i dobre pytanie, które prześlemy Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. Nie jest na dzisiaj, ale rzeczywiście warto to sprawdzić, bo tu jest właśnie pies pogrzebany. Czy wszystko jest zgodne z przepisami i z polską normą? Uważam za zasadne wymianę tych żarówek, pisze pan Marek, LED na inne, mniej intensywne lub bardziej rozproszone strumienie światła. Panie Marku, tak jak powiedziałem, sprawą się zajmiemy. To jest czas reakcji, 12:12. Teraz dobra informacja od naszej słuchaczki, którą będziemy weryfikowali w Urzędzie Miasta.
Nazywam się Mariola Borejsza, jestem ze Szczecina i chciałam powiedzieć, że dzisiaj otrzymałam pismo z Urzędu Miasta dotyczące programu Kawka, że wznowiony będzie do połowy 2018 roku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za te informacje. A teraz piękny telefon od naszego słuchacza, który Sławek przed chwilą odebrał. Rozmawiał z panem Przemkiem, naszym stałym słuchaczem, i pan Przemek powiedział, że jeżeli firma APCOA nie odda naszemu słuchaczowi, panu Jędrzejowi, lat 87 tych pieniędzy karnej opłaty za parking 95 zł, to pan Przemek zapłaci za niego. Dziękujemy bardzo, panie Przemku, za tę deklarację. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne. Może firma APCOA w drodze wyjątku odstąpi od nałożenia tej karnej opłaty. Po raz czwarty chyba wracamy do sprawy wyrywania kostek chodnikowych, takich zabytkowych, mozaikowych, u zbiegu ulic Henryka Pobożnego i pozostałych tam, Szczerbcowej chociażby, to jest w okolicach Wałów Chrobrego. Słuchać wielokrotnie o tym informował. Nadal mamy do czynienia z tym problemem.
Wychala tam następne dwie dziury, zajął sobie następne dwie. Także, no nie wiemy, jak to się dzieje, tradycyjnie tutaj. Zygmunta Starego, a róg Henryka Pobożnego. Tu od strony Mickiewicza, od placu tego naprzeciwko bez mała pomnika. Ładnie dopiero co było zakończone, ludki porobili i na nowo zaczęte. Pozdrawiam, do widzenia.
Pozdrawiamy, do widzenia. Zgłaszamy tę sprawę Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. Tutaj rzeczywiście trzeba jakiejś brygady specjalnej, może policyjnej, żeby przełapać sprawcę tego wygrzebywania tych kostek na gorącym uczynku. Jest to dewastacja pięknego, przecież zabytkowego miejsca w naszym mieście. A teraz sprawa dotycząca pieszych.
Jarek ze Szczecina, drobiazg. To jest rzecz, której nikt chyba nie zauważył, a która ma jakieś znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Otóż w Szczecinie w wielu miejscach zostało zmienione znakowanie poziome ulic oraz pionowe też przy okazji. Chodzi o przejścia dla pieszych. Kiedyś były wszędzie pasy. W tej chwili te pasy zostały całkowicie wytarte. Zlikwidowane zostały też tabliczki oznaczające, czyli znaki pionowe, przejścia dla pieszych. Tak jest na przykład na ulicy 3 Maja, na tych uliczkach dochodzących, ale również o skrzyżowaniu, o ile pamiętam, z ulicą Narodowicza, dosyć ruchliwym, jeśli chodzi o i samochody, i ruch pieszych. Pieszy ma pierwszeństwo na oznakowanym przejściu dla pieszych, na innych nie ma. Czy na tej ulicy Narutowicza i tych wszystkich pozostałych likwidacja tych pasów oraz znaków pionowych oznacza, że nie są to już oznaczone miejsca dla pieszych? Dziękuję.
Pytanie do naszego gościa, którym będzie w przyszłym tygodniu Marcin Harenza z Zespołu do Spraw Ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Przy okazji zapytamy też pana Marcina, ponieważ zauważyliśmy tutaj z kolegami, że na terenie miasta coraz więcej jest miejsc, gdzie pasy, czyli pionowe, poziome znaki na jezdniach są po prostu wytarte. Ich nie widać. Tak jest na przejściach dla pieszych, ale także linie oddzielające pasy ruchu, również na tych nowych nawierzchniach, te, które zostały pomalowane, są w fatalnym, ale to naprawdę fatalnym stanie. Kiedyś było to lepiej nakładane, były to takie właściwie naklejane pasy oznakowania, a teraz wygląda to o wiele gorzej. Myślę sobie, kiedy pojawią się pierwsze opady śniegu, kiedy tego oznakowania w ogóle nie będzie widać, będzie duży problem i może dojść do kolizji właśnie z powodu tego, że tych pasów ruchu nie będzie widać. Zostawmy ruch na kilka minut w naszym mieście i oddajmy głos naszemu gościowi. Jest nim pan Henryk Nogala, sekretarz miasta Międzyzdroje. Dzień dobry.
Kłaniam się państwu. Dzień dobry.
Napisała do nas stała nasza słuchaczka, pani Anna, która pisze tak. Od kwietnia tego roku po Międzyzdrojach błąka się kobieta. Biega po całym mieście, zatrzymuje samochody lub wskakuje do tych, które zatrzymują się na skrzyżowaniach lub przed przejściami dla pieszych. Po wejściu do auta kobieta mówi z reguły, żeby zawieźć ją do męża i dziecka, lub że czeka na męża, lub że czekałam na ciebie, czy to ty mnie zawieziesz do męża, albo podaje miejsce, do którego chce się akurat udać. Pani Anna, bo tak ma prawdopodobnie na imię, często zmienia kwatery. Z relacji osoby, u której mieszkała w wakacje, wynika, że w okresie, w którym u nich przebywała przez większość czasu, łącznie z nocą, biegała po ośrodku między piętrami lub po terenie otaczającym budynek. W lipcu tematem tej pani zajął się jeden z międzyzdrojskich portali. Po ukazaniu się artykułu kobieta na jakiś czas zniknęła z Międzyzdrojów. Prawdopodobnie przeniosła się do Wolina. Od kilku tygodni znowu biega po Międzyzdrojach. Często jest też widziana w Lubinie oraz Wapnicy. Głównie na skrzyżowaniu pod kościołem, jak zatrzymuje auta. Jest to bardzo niebezpieczne, zarówno dla tej pani, jak i dla uczestników ruchu drogowego. Mi również ta pani kilka razy wbiegła na ulicę przed samochód. Z dnia na dzień robi się coraz chłodniej, drogi stają się śliskie. Może się zdarzyć, że komuś nie uda się w porę zatrzymać. Dodatkowo ta pani ubiera się z reguły na czarno, więc wieczorem lub po południu bardzo trudno ją dostrzec. Może jest ktoś, kto faktycznie szuka tej pani i na nią czeka. Może wydarzyło się coś, co spowodowało, że jest w takim stanie. Uważam, że tej kobiecie trzeba pomóc. Pani Aneta posiada szwajcarskie obywatelstwo. No i nasza stała słuchaczka, pani Ania, przesłała do naszej informacji kopię paszportu tej pani. My tę kopię paszportu prześlemy policji, chociaż myślę, że policja zna jej dane, na pewno zna jej dane Straż Miejska. Panie Henryku, co się udało w tej sprawie państwu ustalić? Czy ta sprawa jest państwu znana?
No my również potwierdzamy, że pani przedstawia się jako obywatelka Szwajcarii. Przebywa w Międzyzdrojach po raz drugi. Pierwszy pobyt wiosną i latem tego roku zakończył się wyjazdem tej pani do domu, do Szwajcarii. Obecnie przebywa w Międzyzdrojach jako turystka, tak się przedstawia. Wynajmuje kwatery prywatne lub hotele. Jest niezależna finansowo, co podkreśla i udowadnia. Odmawia wszelkiej pomocy ośrodkowi pomocy społecznej czy Straży Miejskiej. Nawet oświadczenie takie na piśmie ostatnio złożyła. Ostatnio pani przebywała w sołectwach, czy w Lubinie, czy w Międzyzdrojach i próbowała tak zwanym autostopem dostać się do Międzyzdrojów i czasem wychodziła dość niebezpiecznie na jezdnię i tutaj została bardzo mocno pouczona przez naszą Straż Miejską. Ogólnie pani jest osobą komunikatywną i radzącą sobie dość dobrze. Jako turystka ma prawo przebywać w Międzyzdrojach. I teraz można odnieść takie wrażenie, że czasem zachowanie tej pani odbiega od ogólnie przyjętych takich standardów. I gdyby zachowania pani było rażące, jakieś inne, to osoby mające z nią kontakt, może powinny poinformować o tym stanie straż miejską, policję czy służbę zdrowia. I o to bardzo byśmy prosili na teraz. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, co też potwierdzam.
Czy funkcjonariusze chociażby Straży Miejskiej stwierdzili, że ta pani może mieć problemy psychiczne? Bo z tego opisu pani Anny, naszej słuchaczki, to może wynikać.
Przy pierwszym kontakcie z tą panią, kiedy pani tutaj była na takiej wizycie, czy kiedy składała wyjaśnienia w Straży Miejskiej, sprawiała wrażenie osoby komunikatywnej i dobrze sobie radzącej.
Czy państwo próbowali skontaktować się z rodziną tej pani?
My tutaj mamy, raczej wcześniej mieliśmy kontakt z ambasadą szwajcarską, która pomogła nam, aby pani, kiedy zgubiła swoje dokumenty, mogła się bezpiecznie dostać do swojego domu w Szwajcarii.
Natomiast nie było rozmowy z ambasadą szwajcarską na temat na przykład ewentualnych problemów psychicznych tej pani?
Tutaj za lekarza się nie mogę wypowiadać, ale prawdopodobnie nie.
Czy pani ta złożyła deklarację, że nie będzie tak postępowała, bo została pouczona właśnie, kiedy wybiegła na drogę, że zachowa ostrożność i jeżeli już musi zatrzymywać te samochody, to będzie to robiła z pobocza?
Tak, pani zdeklarowała, ponieważ wtedy było dość chłodno. Pani chciała wymusić na którymś z kierowców dojazd do Międzyzdrojów. W związku z tym czasem przyznała, że kiedy auta się nie zatrzymywały, zbyt niebezpiecznie wychodziła na jezdnię i mogła powodować wtedy zagrożenie. Powiedziała, że takie postępowanie się nie powtórzy.
Dziękuję za rozmowę, za tę informację. Henryk Nogala, sekretarz miasta Międzyzdroje. Do usłyszenia.
Kłaniam się państwu, do widzenia.
To jest czas reakcji, jest 12.21. Kłania się w tej sprawie, myślę, procedura ubezwłasnowolnienia i o tym porozmawiamy w przyszłym tygodniu, bo o ubezwłasnowolnieniu przebąkują słuchacze i to samo się nasuwa, kiedy mamy do czynienia właśnie z tą umownie nazywaną panią Balbiną, która blokuje przejazd autobusów i tramwajów w Szczecinie i utrudnia życie i pasażerom, a jeszcze bardziej kierowcom i motorniczym. I o ubezwłasnowolnieniu porozmawiamy w jednej z najbliższych audycji Czasu Reakcji. A teraz apel do słuchaczy Czasu Reakcji. Jestem poruszony sprawą, o której dowiedziałem się od znajomych. Otóż znajoma ostatnio właśnie załatwiała formalności związane z pogrzebem. Nie miała jednak dowodu osobistego zmarłej krewnej, bo ten został ukradziony w szpitalu. I kiedy w urzędzie miasta właśnie była z aktem zgonu i zgłosić to, że ten dowód został ukradziony, spotkała tam jeszcze trzy osoby. Aż trzy osoby w jednym czasie, czy to zbieg okoliczności, które także zgłaszały, że ich zmarłym, bliskim ukradziono dowody osobiste, dokumenty, również karty bankomatowe właśnie w szpitalach. W Szczecinie. Jeżeli słuchacze mają takie przypadki, to bardzo prosimy o kontakt, czy to mailowy, czas reakcji @radioszczecin.pl z dokładnym opisem sytuacji, kiedy to miało miejsce. I tak samo podczujny 510-37-32. Tyle w tej sprawie. To jest czas reakcji. Teraz jeszcze wróćmy na moment do gumy do rzucia. Gumy do rzucia, które prześladują nasze chodniki i nas, którzy mają jako taki zmysł estetyki. Witam Hannę Pieczyńską, Zarząd Dróg Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To o gumie, Pani Hanno, jeszcze na chwileczkę. Proszę bardzo.
Maria Złobrze. A jak usunąć gumę do rzucia z bluzki? Wkłada się ją do zamrażalnika. Tak poczekajmy, aż będzie mróz. Łatwiej będzie usunąć gumę z chodnika. Dziękuję.
Pani Hanno, przy gruncie jest minusowa temperatura albo około zera, to rzeczywiście może prace interwencyjne i po problemie.
To tak jak powiedziałam, staramy się i będziemy dalej się starać znaleźć najlepsze rozwiązanie na te gumy. Dostałam też informację o tablicy, którą można wyklejać różne ciekawe wzory. Przekazałam dalej, zobaczymy. No, staramy się jak możemy i mamy nadzieję, że uda się skutecznie zwalczyć gumy. No i apelujemy, oczywiście prosimy, żeby kolejnych już nie wypluwać i nie rozgniatać na naszych chodnikach.
Wróćmy teraz do awarii tramwaju linii numer 11. Kilka minut o tym temu informowałem. Zerwana trakcja. Czy coś więcej wiadomo? Czy długa będzie przerwa w ruchu?
W tej chwili jeszcze ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Pojechało tam pogotowie, które sprawdzi, co dokładnie się stało. Będzie starało się ten tramwaj usunąć, tą trakcję naprawić. W tej chwili przygotowana jest, w zasadzie będzie kursowała komunikacja zastępcza pomiędzy placem Rodła a Wrocławiem. Mam nadzieję, że to wstrzymanie będzie krótkie, natomiast na razie jeszcze za szybko na szczegóły.
Może jeszcze w trakcie programu uda nam się takie szczegóły uzyskać. Teraz wróćmy do sprawy z wczoraj. Otóż wczoraj doszło do kilku porannych kolizji na trasie zamkowej. Zdaniem firmy Remondis doszło do takich sytuacji z winy kierowców i kierownik z Remondisa informował na naszej antenie, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami dotyczącymi posypywania. Posłuchajmy telefonu słuchacza.
Dzień dobry. Uważam, że z IDN powinien zostać pociągnięty za to do odpowiedzialności, a przynajmniej co najmniej wypłacić wszystkim poszkodowanym odszkodowania. Dlatego, że to po prostu jest niechlujstwo. Doskonale wiadomo, że to jest odcinek trasy, który przebiega między strefami, gdzie jest bardzo dużo. I nie od dzisiaj tam występuje takie zjawisko jak gołoleć przy właśnie spadku temperatury. Uważam, że tam w pogotowiu powinny stać w nocy dwie posypywarki soli i piachu. Do widzenia.
Kłania się Maciej Szczecin z tej strony odnośnie piaskarek, Remondis czy innych firm, które odpowiadają za posypywanie piaskiem czy solą tych dróg tam przy wyjeździe, przy namoście dług. Powinni teraz ponieść koszty wszystkich tych stłuczek. To by na drugi raz wyjechali o 4-5 rano, posypali i wtedy nie byłoby takich problemów. Miłego dnia.
Dziękujemy za tę opinię. Hanna Pieczeńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Hanno, Państwo poprosili Remondis o wyjaśnienia.
Tak, rzeczywiście po wczorajszej sytuacji poprosiliśmy Remondis o wyjaśnienia tej sytuacji. No nie sądzę, żeby one były dużo inne niż te, które zostały tutaj na antenie Państwa Radia przedstawione. Na pewno będziemy się wszyscy baczniej przyglądać tym prognozom. One codziennie są dokładnie wertowane, kilka razy sprawdzane, czy nie zmieniły się w ciągu doby. Oczywiście jesteśmy przygotowani na wszystkie zmienne warunki atmosferyczne, natomiast niestety kierowcy również muszą uzbroić się w czujność, szczególnie w tym okresie zimowym. Te temperatury są coraz niższe i te zjawiska różne atmosferyczne niesprzyjające kierowcom będą coraz częściej. Dlatego przypominamy o wymianie opon na zimowe. Przypominamy o tym, że właśnie na mostach i wiaduktach jest bardziej ślisko niż w innych miejscach. Te mosty, wiadukty, główne ciągi komunikacyjne, tam gdzie jest duże nachylenie, czy jeździ komunikacja miejska, one są zawsze w pierwszej kolejności odśnieżania, czy w ogóle usuwania gołoledzi w przypadku tych naszych ulic. Natomiast pamiętajmy, że oczywiście są działania takie zapobiegające takim sytuacjom. Często soli się te jezdnie wcześniej, natomiast nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie skutki przyniesie konkretnie dana temperatura danego dnia.
Z naszych informacji wynika, pani Hanno, że o 5:50 dyżurny firmy otrzymał, czyli Remondisu, otrzymał informację z ZDITM-u o konieczności wysłania piaskarki na trasę zamkową. I rodzi się pytanie, czy nie za późno? Czy państwo macie takie nocne dyżury, żeby po prostu sprawdzać na bazie prognoz pogody podawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, plus sprawdzenie, powiem niejako organoleptycznie, czyli że po prostu jeździ dyżurny nadzoru ruchu i po prostu sprawdza te nawierzchnie na tych newralgicznych mostach, wiaduktach? Czy nie powinno pojawić się wcześniej te piaskarki? Nie o 5:50, tylko już wcześniej, 4:00, 3:00, żeby po prostu zapobiegać, a nie leczyć.
Zarówno wykonawcy, jak i tutaj pracownicy Rządu Dróg i Transportu Miejskiego sprawdzają stan naszych dróg i nawierzchni. Są odpowiednie służby. Natomiast no, pamiętajmy, że tych dróg, które są objęte akcją Zima w Szczecinie, jest 760 kilometrów i nie jesteśmy w stanie dokładnie wszystkiego w jednym momencie sprawdzić. Mogło być tak, że w jednej, ponieważ mamy informację od wykonawcy, że zamiatarka jeździła tamtą trasą i o godzinie 5 tej gołoledzi jeszcze nie zauważyli. Natomiast no, to jest taka sytuacja, która bardzo dynamicznie się może zmienić. W związku z tym, tak jak powiedziałam, będziemy na pewno zarówno my, jak i wykonawcy czujniej i bardziej bacznie zwracać uwagę na takie sytuacje. Tych działań w ramach akcji Zima w tym roku już było kilka i to jest pierwsza i mam nadzieję ostatnia taka sytuacja zarówno ze strony służb, które będą bardziej czujne, ale także kierowców, którzy powinni zwracać większą uwagę na to, jaką prędkością poruszają się, szczególnie właśnie na mostach i wiaduktach.
I zaraz jeszcze porozmawiamy o oponach. Jest z nami pan Marek. Dzień dobry.
Witam, witam. Drodzy Państwo, to, że znowu zawalono posypywanie, to norma. Dziwię się, że nie jest zapobiegawczo sypane właśnie na wiaduktach i mostach przed tego typu zdarzeniami, bo można przewidzieć, że jest koło zera czy tam plus 2 stopnie, więc na mostach i wiaduktach będzie ślisko i należy je posypać. Proste, proste. Tylko trzeba pomyśleć. Druga sprawa, niech mi Pani powie, ile krzewów i drzew zostało zabezpieczonych przed solą w tym roku? Bo dużo zostało nasadzone. No, naprawdę dużo w tym mieście widać, ale ja nie widziałem ani jednego. Niech mi pani pokaże chociaż jedno drzewko albo krzew zabezpieczone przed solą. To jest bardzo istotne, bo to są pieniążki wyrzucone później w błoto. Dziękuję.
Dziękuję panie Marku. Pozdrawiamy. Pani Hanno.
No to jest informacja, którą muszę sprawdzić.
Jeżeli chodzi o te drzewa i krzewy, tak?
Czy zakład tak, czy zakład usług komunalnych, czy zarząd dróg, czy w jaki sposób to się robi, kto powinien to robić i w jakich warunkach i okolicznościach. No to niestety pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o to solenie, ono oczywiście odbywa się i kilka razy w tym roku już takie akcje i działania były. Natomiast pamiętajmy też, że tych dni, w których temperatura będzie na granicy zera i poniżej zera, będzie coraz więcej. W zasadzie będą codziennie.
No właśnie, zamykamy ten wątek. Pani Hanno, proszę z nami pozostać po reklamie. Porozmawiamy na temat tej korzystającej z komunikacji miejskiej niepełnosprawnej, która oj bardzo utrudnia życie kierowcom motorniczym i pasażerom. A teraz jeszcze przypomnienie dla kierowców.
To, że nie ma śniegu, jest plusowa temperatura, nie znaczy, że mamy nie wymieniać opony zimowe. Zwiększają bezpieczeństwo w takich warunkach, jakie są w chwili obecnej także. Pozdrawiam.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witam, Piotr z tej strony. Trasa S6, S3 w kierunku Świnoujście, Gdańsk przed węzłem Chociwel. Trwa ustawianie znaków zwężających jezdnię, tą płytówkę, która idzie do remontu. Jest co prawda policja również, także uważajcie. Ale tworzą się dość spore koreczki, także polecam jakieś objazdy przez załom, kliniska. Pozdrawiam.
Panie Piotrze, dziękujemy. Szerokiej drogi. Czas reakcji w piątek 1 grudnia. Jest z nami Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Hanno, teraz chciałbym z panią porozmawiać kilka minut na temat pani określanej jako Balbina. Pani, która blokuje przejazd tramwajów i autobusów. Nieraz to się zdarzało w Szczecinie, ale nie tylko w Szczecinie. Podczas środowej audycji jeden ze słuchaczy zasygnalizował nam, że ta pani ma zakaz poruszania się komunikacją miejską w Kołobrzegu. Szczerze mówiąc, zdziwiłem się, że taki zakaz został wydany i jednak nie ma takiego zakazu. Przed programem rozmawiałem z Janem Warchołem, prezesem komunikacji miejskiej w Kołobrzegu, który, gdy usłyszał, o jaką panią chodzi, a podałem jej imię i nazwisko, ponieważ znam to imię i nazwisko, westchnął ciężko i powiedział, że rzeczywiście są ogromne problemy. Niektórzy kierowcy biorą nawet zwolnienia lekarskie po wielokrotnych kontaktach z tą panią. Okazuje się, że pani Balbina potrafi stać na przystanku i czekać właśnie na kurs danego kierowcy i autobusu, który sobie upatruje i potem ma różne uwagi, wymagania nieuzasadnione, jak stwierdził mój rozmówca. 5 lat temu wytoczyła komunikacji miejskiej w Kołobrzegu sprawę o odszkodowanie za zniszczony wózek i straty moralne. Przegrała tę sprawę z Kretesem. Więc problem istnieje. U nas w mieście również po naszej ostatniej audycji, właśnie środowej, słuchaczka, która napisała długi mail w sprawie tej balbiny, napisała mail kolejny z komentarzem do tego, co pani Hanno powiedziała na tej antenie. Ja przytoczę kilka fragmentów tego znów długiego bardzo maila. Przypomnę jeszcze, że ostatnio takie spektakularne zatrzymanie pojazdu tramwaju Swinga miało miejsce 27 października przy ulicy Parkowej. Tam była interwencja nadzoru ruchu. Był też strażnik miejski i jak ustaliliśmy, pani niestety nie dostała mandatu, tylko została pouczona. A nasza słuchaczka pisze tak. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego niekoniecznie dąży do unicestwienia pani poruszającej się na wózku. Ja myślę, że tu słowo unicestwienie oczywiście nie jest dobrym słowem, bo tu nie chodzi o żadne unicestwienie, tylko o to, żeby po prostu nie przeszkadzała w realizacji przewozów zarówno tramwajom, jak i autobusom. Jak wynika z rozmowy, zarząd doskonale zdaje sobie sprawę z poczynań tej pani. Problem sygnalizowany jest od kilku lat, a sprawa według zarządu nosi miano delikatnej, a nie pilnej. Jak mówi pani Hania, pani terroryzuje miasto, a jedyne konsekwencje, jakie poniosła, to została wylegitymowana i ukarana mandatem. No właśnie, okazuje się z tego, co ja ustaliłem, że nie. I co w związku z tym? A co z pasażerami, którzy zostali pozbawieni transportu komunikacją, za którą zapłacili? Przysłuchując się wypowiedziom słuchaczy komentujących tę sprawę, doznałam szoku. Sądziłam, że celem pani na wózku jest jedynie komunikacja miejska, a tu okazało się, że problem z tą panią jest na skalę krajową, tak? Zgadza się, pani jeździ po całym kraju, jest znana w bankach, tak jak Przemek wczoraj czytał, czy też w aptekach, potrafi wejść na ostatnią chwilę do placówki handlowej, 2 minuty przed zamknięciem. No, stwarza rzeczywiście problemy. Sądziłam, że celem pani na wózku jest jedynie komunikacja, a tu właśnie okazuje się, że problem jest na skalę krajową. Ta pani blokuje nasze tramwaje i autobusy, blokuje polską kolej oraz, jak dobrze zrozumiałam, w sposób roszczeniowy absorbuje ochroniarzy odpowiadających za bezpieczeństwo imprez masowych. Czy ktoś myśli o konsekwencjach zachowania tej pani? Pani Hanna tłumaczy, iż nie ma konkretnych informacji zawartych w regulaminie komunikacji miejskiej odnośnie tego, jakie pojazdy można lub nie można zabierać pojazdem komunikacji publicznej. Po co zatem jest ograniczenie obciążenia na rampie dla niepełnosprawnych? Moim zdaniem jest dlatego, że według producenta to jest dopuszczalna waga, jaką bez problemu rampa utrzyma i w razie ewentualnych awarii działa gwarancja. Jeśli kierowca motorniczy zezwoli na wjazd ciężkiego wózka i dojdzie do zerwania rampy, wówczas on odpowiada za zniszczenie pojazdu komunikacji miejskiej. Nie musi być zatem obszerne wyszczególnionych pojazdów mogących lub nie mogących poruszać się komunikacją miejską, a wystarczy zapis, iż pojazdy o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej dopuszczalny nacisk na rampę lub niepełnosprawnych mają zakaz korzystania z usługi. Jest ogromna różnica, pisze dalej słuchaczka, pomiędzy elektrycznym wózkiem dla osób niepełnosprawnych a czterokołowym skuterem zasilanym przy pomocy akumulatorów zawierających niebezpieczne substancje. Co by zatem pani Hanna zaproponowała, jeśli na przykład do tramwaju ktoś miałby ochotę wprowadzić motocykl? W takiej sytuacji kierujący pojazdem komunikacji również ma obowiązek rozłożyć rampę? Natomiast na argument, iż są miasta, w których pani na wózku ma zakaz poruszania się komunikacją miejską, pani Hanna odbija piłeczkę, że przecież są też takie miasta jak Gdynia, że ta pani może korzystać z transportu publicznego. Nie wiem, czy są miasta, tutaj dodam od siebie, które zakazały naszej pani Balbinie jazdy środkami komunikacji. Kolejna rzecz. Pani Hanna tłumaczy, iż jeśli pani na wózku nie stosuje się do poleceń kierującego, to kierowca motorniczy ma prawo tę panią wyprosić. To są tylko, jak ładnie się mówi, w teorie, ponieważ nieraz widziałem, praktyka jest zupełnie inna. Pani pozostaje w tramwaju, autobusie i awanturuje się bez jakiejkolwiek chęci opuszczenia pojazdu. Jakie są konsekwencje? Pojazd stoi, wypada z kursu, a cierpią na tym niewinni pasażerowie. Dlaczego zatem jedna terroryzująca i paraliżująca całe miasto osoba jest ważniejsza niż porządni i kulturalni pasażerowie? To oni najwięcej tracą, a ta pani pozostaje bezkarna. Kierujący ma przecież prawo wyprosić z pojazdu osoby uciążliwe dla innych pasażerów, a ta pani jest uciążliwa, zanim w ogóle dostanie się do pojazdu komunikacji miejskiej. Czy naprawdę nic nie można zrobić? Ostatnio wielokrotnie była wzywana policja do tej pani. Wielokrotnie dochodziło do interwencji. Sądzę, że funkcjonariusze policji również będą w stanie podzielić się ciekawą wiedzą na temat tej pani na wózku. I ostatnia rzecz. W jaki sposób zarząd komunikacji rekompensuje straty z powodu braku możliwości korzystania z pojazdu komunikacji miejskiej osobom, które uiściły opłatę za przejazd? Co w takiej sytuacji ja jako pasażerka mogę zrobić? Tyle nasza słuchaczka. A propos tego wątku policji, sprawa wygląda tak, że najpierw uzyskałem w biurze prasowym informację, że policja nie otrzymała pisma od ZDITM-u w sprawie tego zdarzenia 27 października przy ulicy Parkowej, gdzie Balbina zablokowała ruch. Ale potem się okazało, że jednak to pismo wypłynęło z zarządu dróg 30 października, trafiło do komisariatu Szczecin-Niebuszewo, trafiło tam 2 listopada dokładnie i mam nadzieję, że poniedziałek, wtorek będziemy wiedzieli, jakie czynności podejmie policja. Jest z nami pan Przemek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałem tylko panie redaktorze pogratulować.
Czego?
Zajęło wam niecałe 48 godzin ustalenie danych personalnych pani, że powiem, Balbiny. Jesteście lepsi od policji i szybsi od ZDITM-u.
Dziękuję pani Przemku. Pozdrawiamy serdecznie. To jest czas reakcji. Pani Hanno, czy państwo nie znali imienia i nazwiska tej pani przed naszymi audycjami?
Szanowni państwo, no, nazywają niektórzy pasażerowie, czy w ogóle mieszkańcy Szczecina nazywają tą panią Balbiną. My wiedzieliśmy, jak się pani nazywa, natomiast nie było to przekazane nam, pani nie pokazała nam swojego dowodu osobistego i nie byliśmy w stanie spisać tej i innych informacji, które są nam potrzebne. A to, że słyszeliśmy albo dowiedzieliśmy się gdzieś, jak ta pani się może nazywać, nie może być podstawą do jakichkolwiek...
Jasne, państwo muszą formalnie zwrócić się do policji. Tak. A co w tym piśmie do policji konkretnie było właśnie napisane? No, o co poprosiliście policję?
W tym piśmie jest prośba o ustalenie danych osobowych tej pani.
W celu?
Ona się nie chciała, w celu pociągnięcia do odpowiedzialności finansowej, konsekwencje zostaną wyciągnięte finansowe z tytułu wstrzymania ruchu. I teraz z tego, co wiemy, to pani nie chciała dać się wylegitymować przy tym zdarzeniu i została zabrana na komisariat, żeby te dane, nie wiem,
pani
ustalić,
Hanno,
zabrać.
Posłuchajmy telefonu.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Jeśli ta pani jedzie autobusem, chce wsiąść do autobusu i kierowca się na to nie godzi, to litości nie ma dla tej pani. Ludzie normalnie ją po prostu jakby mogli, sami by ją wyrzucili. Natomiast kiedy przyjeżdżają służby, policja, nadzór ruchu, ta pani potrafi taki rwetes urządzić na ulicy, zmusić się do wylewania łez jak krokodyl i po prostu wszyscy przechodni ludzie stają przeciwko służbom, a chcą pomóc tej pani, bo ona jest taka nieszczęśliwa. I ona wszystkich bierze na litość po prostu. Pozdrawiam.
No właśnie, tak to wygląda. Ważne pytanie od naszej słuchaczki, pani Hanno. Co mogą u państwa uzyskać pasażerowie, którzy z powodu właśnie zablokowania przejazdu przez tę panią stracili czas, spóźnili się do pracy i tak dalej? Co na ten temat mówią przepisy?
Za każdym razem, niezależnie od tego, jaka jest przyczyna opóźnienia autobusu albo tramwaju, wszyscy pasażerowie mają możliwość złożenia pisma informacyjnego do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, jakiegoś swojego roszczenia, co się wydarzyło i czego oczekują. Każde takie pismo jest sprawdzane. Są pasażerowie, którzy z tytułu spóźnienia, nie wiem, mają problem z dotarciem na lotnisko czy na dworzec PKP. Wszystkie takie informacje są przez nas weryfikowane i ewentualnie roszczenia są przyjmowane pozytywnie. Jeżeli ktoś się spóźnił przez taką panią czy inną sytuację do pracy, jak najbardziej może do nas napisać i będziemy się tej sytuacji przyglądać i ewentualnie te roszczenia przyjmować.
I to jest też dobra metoda, dlatego że jeżeli te osoby wystąpią do państwa, państwo mogą z roszczeniem wystąpić potem do tej pani.
No i najprawdopodobniej nawet na pewno tak będzie. Natomiast no, ja dalej będę używała określenia, że to jest sprawa delikatna. Jest oczywiście pilna. Natomiast tak jak widać, no to nie jest problem tylko Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, tylko problem ogólnopolski i różnych instytucji i służb. I oczywiście wszyscy chcielibyśmy szybko i bezproblemowo załatwić sytuację i zapraszać tą panią do autobusów, komunikacji miejskiej, banków i innych instytucji. Natomiast no, jest to utrudnione, ale nie ma jednego narzędzia, jednej możliwości, możliwości. Nie można tej pani do niczego zmusić. No nie może tego zrobić na pewno Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Więc jeżeli policja ma problem z tą panią, wczoraj na antenie pan mówił, że i w sądach jakieś tam awantury były, no to tym bardziej my jako służby mamy związane ręce.
Pan Piotr jest z nami, pani Hanno, pan Piotr teraz. Dzień dobry.
Witam pani Haniu. Chciałbym zapytać, właśnie dobrze, że pani powiedziała, że wy nic nie możecie, kontrolerzy nic nie mogą, Straż Miejska nic nie może, ZDITM nic nie może. A dlaczego w takim razie w stosunku do słabszych, kontroler biletów, głośna sprawa też na czasie reakcji była, dlaczego dziecko zatrzymał w autobusie, dlaczego to dziecko zostało wypuszczone kilka przystanków dalej, gdzie było zapłakane, nie potrafiło trafić do domu. Czy wobec słabszych wy potraficie wszystko, a według tej, przepraszam, uprzykrzającej życie całej Polsce babie nie potraficie nic?
Panie Piotrze, to jest tak w przypadku, tak jak to pan powiedział, baby, że ona właśnie wzbudza uczucia mieszane, bo to mamy osobę na wózku, niepełnosprawną, która jest bardzo roszczeniowa i to są te już wyuczone u nas nawyki, dbania o niepełnosprawnych, prawda, przychylania im nieba, chęci niesienia pomocy, a tu tymczasem mamy osobę niesamowicie roszczeniową i tutaj by się też kłaniało sprawdzenie właśnie, na ile ta osobowość jest zaburzona, ale o tym, tak jak powiedziałem, o ubezwłasnowolnieniu, o przymusowym badaniu psychiatrycznym porozmawiamy w przyszłym tygodniu. Pani Hanno, my kiedy rozmawialiśmy w środę na ten temat, poruszyłem wątek, czy motorniczowie, kierowcy nie mogą kontrolować biletów. Okazuje się, że mogą sprawdzić, czy pasażer może jechać danym środkiem komunikacji. Pytałem właśnie w kontekście tej oto pani, czy gdyby właśnie sprawdzić jej dokumenty, bo mieliśmy wtedy wątpliwość, czy ona jest tą niepełnosprawną, czy nie jest. Ale to by niewiele zmieniło, bo prawda, przepisy nie zabraniają nikomu wjazdu wózkiem. To nie chodzi o to, że ktoś jest niepełnosprawny, bo ktoś mógł złamać nogę, prawda? I chce jechać wózkiem inwalidzkim, środkiem komunikacji.
Rzeczywiście jest tak w prawie przewozowym, że kierujący pojazd ma możliwość sprawdzenia, ma takie uprawnienia, może sprawdzić bilety i może też sprawdzić dokument potwierdzający upoważnienie do zniżki. Natomiast jakby to jest zupełnie inna historia, bo tak jak pan powiedział, ja mogę skręcić kostkę i wsiąść na wózek, bo nie mogę chodzić i jakby nie ma żadnego dokumentu, który świadczy o tym, że jestem niepełnosprawna i nie ma też zapisu, że ktoś musi być niepełnosprawny i mieć na to jakiś dokument, żeby wsiąść na wózku inwalidzkim i jechać autobusem. To są zupełnie dwie różne sprawy, w związku z tym jakby tutaj musimy sobie to rozgraniczyć. Poza tym, jeżeli chodzi o ten tonaż, o tą rampę, o to, czy można ten pojazd wprowadzić, czy nie.
No właśnie. Króciutko, bo jeszcze słuchacie.
Kierowca albo motorniczy patrzy na taki pojazd i nie jest w stanie określić, czy tej pani, czy też innych, bo pamiętajmy, że to nie jest jedyna pasażerka, która korzysta z wózków elektrycznych, czy wózków inwalidzkich, czy innych podobnych, które funkcjonują w komunikacji miejskiej. I nie jest w stanie sprawdzić, czy on ma homologację na to, czy na coś innego, czy jego ciężar całkowity przekracza jakieś elementy, czy nie. No dlatego też jakby tutaj problem stanowi
A
nie tylko...
A może pani Hanno wyposażyć kierowców w taki spis. Przecież tych pojazdów dla inwalidów, dla niepełnosprawnych nie jest tak dużo i są też wózki elektryczne i tam tonaż jest podany. Kilka firm robi takie artykuły.
Na pewno będziemy starali się przynajmniej.
Bo ja wytłumaczę słuchaczom, że chodzi o to, że ten wózek może przekroczyć dopuszczalny tonaż, udźwig tych platform i po prostu to może wykluczyć po prostu możliwość podróżowania tej pani komunikacją. Z nami jest pan Marek. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tylko jedno powiem. Jeżeli osoba niepełnosprawna, jedna, jedyna osoba, słaba kobieta, potrafi terroryzować miasto przez tyle lat i nie ma sposobu, jeżeli zdarzy się coś poważniejszego niż to, to jesteśmy jako społeczeństwo, jako społeczność bezbronni. Aż strach się bać.
No dziękuję bardzo panie Marku. No mnie się wydaje, że tutaj czas by był najwyższy, żeby Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, może pierwszym krokiem jest to pismo do policji, wytoczył po prostu tej pani sprawę. Zebrać te wszystkie przypadki, zebrać zeznania motorniczych, kierowców i po prostu wytoczyć tę pani sprawę sądową z dużym odszkodowaniem, tak żeby się zreflektowała. Jest z nami też słuchacz, który prosił o niepodawanie imienia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie Januszu, serdecznie pozdrawiam. Ale panie Januszu, to nie jest taka prosta sytuacja, bo tak naprawdę ci ludzie, którzy teraz dzwonią do was i mówią o tym, że to jest, że tak jak przed chwileczką słyszałem takiego pana Straż Miejska, bezradna policja, bezradna, wszyscy bezradni. No tak, ale to, drogi panie, ale to jest wasza wina. Wasza i waszej opinii w internecie, ponieważ zazwyczaj jak tak jest, nie wdrażacie się w temat i akurat teraz ten temat dotyczy was i zaczynacie oskarżać służby. Ale w przypadku, kiedy służby zaczynają mieć problem z jakimś pijakiem, z jakimś, który awanturuje się, sam z własnego doświadczenia miałem taką sytuację, że wiele miesięcy kierowca autobusu nie mógł sobie dać radę z grupą pijących alkohol i nie kasujących bilet w autobusie. I proszę mi wierzyć, że jak przyjechałem na interwencję, i zrobiliśmy porządek, ale wie pan, ilu mieli sprzymierzeńców z przystanku, takich, którzy kompletnie nie wiedzieli, nie znali tematu i zaczęli nagrywać filmiki, dajecie się po prostu wciągać. Potem te filmiki są wycinane, kiedy tak jak tutaj akurat ktoś słusznie zauważył, ta pani gra na emocjach, czyli wtedy, kiedy wie, że zaczyna płakać i te filmiki potem są udostępniane w internecie, a wy napiętnujecie te służby. Jeżeli dalej będziecie się wciągać w takie sytuacje, to naprawdę będzie jeszcze gorzej, tak jak niektóry przed chwileczką właśnie słuchacz powiedział, że jedne to miasto, które nie może sobie dać rady z jedną kobietą.
Dziękujemy serdecznie. Dajemy się wciągać, ale proszę pamiętać o tym, że są dwie strony medalu i zawsze nasza antena jest dostępna dla takich opinii jak pańska, jak i innych. Nie dajemy się wciągać. Po prostu jeżeli dostajemy jakiś filmik, jeżeli dostajemy na stronę jakąś informację, to najpierw wierzymy tej stronie, emitujemy to, pokazujemy, ale zawsze chcemy wysłuchać drugiej strony, tak jak chcemy wysłuchać pani Hanny Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Hanno, jeszcze sprawa tych akumulatorów, bo ten wózek akumulatorowy czy elektryczny, on ma akumulatory i tutaj słuchaczka, która do nas napisała mail, podniosła temat właśnie zagrożenia, że te akumulatory mogą się rozlać. Akumulatory to substancje żrące, kwas w środku, więc jak to jest?
No rzeczywiście na pewno są substancje i na pewno te akumulatory w jakiś tam sposób mogą szkodzić. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, w jaki sposób i czy one konkretnie i na podstawie tego modelu, czy to tak funkcjonuje, czy też nie. Ale jakby... To znów jest tak, że w takim razie ja rozumiem, że jest problem, natomiast słuchacze, rozumiem, oczekują od Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, że wszystkich kierowców, wszystkich motorniczych uczulamy i informujemy, że ta pani ma skuter tej marki, tego typu i ona ma zakaz wsiadania do autobusu czy tramwaju, ale tak jak powiedziałam, jest tych pojazdów więcej i nie zawsze, nie każdy motorniczy czy kierowca może wiedzieć i konkretnie znać model, i tak, markę i wiedzieć, czy one są tego typu.
Z drugiej strony wszyscy kierowcy motorniczowie ją znają.
Tak, natomiast na pewno jest tak, że tutaj temat nie jest zagrzebany i on nie jest tak, że został podniesiony teraz, ale na pewno będą wzmożone prace, żeby jakoś się do tego ustosunkować i chociażby to, że zgłosiliśmy się do policji o ustalenie danych.
Tak, pani Hanno, rozważcie sprawę zebrania z motorniczymi, z kierowcami, zebrania ich relacji i wytoczenia tej pani po prostu sprawy w sądzie, nawet z pozwu cywilnego o straty wynikające dla spółek miejskich, dla wizerunku również tych spółek właśnie z tego tytułu.
Na pewno będziemy brali takie rozwiązanie pod uwagę. Natomiast chciałabym jeszcze tylko dopowiedzieć
króciutko już, bo musimy kończyć.
Do tego słuchacza, który dzwonił jako ostatni. Rzeczywiście tak jest, jak mówi, że stajemy w obronie przeciwko jakby tej osobie, która jest teoretycznie napiętnowana przez służby. Może nie w kategorii, nie w kontekście pani Balbiny, tylko innych, bo takich sytuacji, w których kontrolerzy nasi próbują skontrolować kogoś i wstawić mu mandat, a wszyscy pasażerowie w tramwaju nagle zaczynają, że tak powiem, na tego kontrolera, że tak powiem, napierać czy krzyczeć na niego, a on wykonuje tylko swoje obowiązki, więc rzeczywiście starajmy się sytuacji jakoś nie zaogniać, bo sytuacja z panią Balbiną miała też swoje drugie oblicze, ponieważ rzeczywiście były sytuacje, w których jak kierowca albo motorniczy nie chciał wpuścić tej pani do tramwaju czy autobusu, to się zgłaszali inni pasażerowie, którzy znowu zastanawiali się dlaczego i mieli pretensje do motorniczego, który gdzieś tam miał wątpliwości, czy wpuścić, czy nie. Każdy medal ma dwie strony, a sytuacje są różne. Ale będziemy się starali rozwiązać to jak najszybciej.
Kończymy. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. To był czas reakcji. Do usłyszenia.